Pierwszy. Dom niewolników. Dakar. Kilka miesięcy wcześniej Wanda powiedziała, że jedzie ze mną. Torby miała spakowane. Przez następne dni przeglądała atlasy i ściągała coś z internetu. Potem położyła na biurko zszyty plik papierów. Były tam mapy, informacje o krajach i miastach, ludziach i przyrodzie. W księgarniach nie było żadnych przewodników, map ani książek. Do Afryki Zachodniej mało kto podróżuje i nie opłaca się ich wydawać. Czujesz, że to nie będzie bezpieczna wyprawa, powiedziała Wanda, wchodząc do samolotu. Nie przypuszczaliśmy wówczas, że to prorocze słowa. Boeing 767 ląduje w Dakarze kilka minut przed północą. Mimo późnej pory upał. Wokół tłumy tragarzy i taksówkarzy przekonują, że ich auto jest najlepsze. Ale dla nas ważne jest, czy Xavier nas pozna. W tych ciemnościach i zalewie czarnych, rozkrzyczanych twarzy my z pewnością go nie rozpoznamy. Wanda nie widziała go nigdy, ja tylko raz. Xavier to Malijczyk, który od lat mieszka we Francji. Kiedyś Wanda poznała jego brata. Zaproponował, że Xavier może być naszym przewodnikiem po Afryce Zachodniej. Teraz więc rozglądamy się wokół. Jeszcze nie wiemy, że byłoby lepiej, gdyby nie przyszedł i gdybyśmy się nigdy nie spotkali. Witam państwa, proszę do samochodu, mówi Xavier. Rozklekotany 20-kilkuletni Fiat Uno przecina puste o tej porze ulice Dakaru. W hotelu niespodzianka. Na podłodze gliniane garnki, przykryte ni to obrusem, ni serwetką. To kolacja, przygotowana przez mieszkającą po drugiej stronie ulicy rodzinę Xaviera. Ryż z sosem cebulowym, ryba z grilla. Świetne danie, ale nie ma sztućców. Trzeba jeść rękami, śmieje się Xavier. U nas je się rękami. Jesteśmy w Afryce. Ablaje przyjeżdża wczesnym rankiem. Ablaje to siostrzeniec Xaviera. 21-latek po przejściach. 2 lata wcześniej Xavier zabrał go do Francji na studia. Młodzian znalazł się w Europie, o czym marzył wszyscy Afrykanie. 19-latkowi, który pierwszy raz w życiu zobaczył europejskie miasto, studia nie były w głowie. Po pół roku Xavier odesłał go z powrotem do domu. Ale Afrykaninowi, który zakosztuje Europy, niełatwo wracać. Rozumie już, że żyje w gorszym świecie. Ablaje zaczął pić. Staczał się na dno. Matka, urzędniczka pocztowa w Dakarze, która przez lata się nim nie zajmowała, bo zawsze ważniejszy był dla niej kolejny mężczyzna życia, zrozumiała, że z synem źle się dzieje. 2 miesiące temu kupiła zdezelowanego Fiata Uno i kazała Ablajemu zarabiać. Teraz ma nas wozić. Umowa z Xavierem była co prawda inna. Miał wynająć jeepa, bo auta z napędem na 4 koła najlepiej się sprawdzają na afrykańskich wertepach. Teraz przekonuje nas, że inaczej nie mógł. Rodzinie trzeba pomagać. Ona jest najważniejsza, mówi. Przyjeżdżam z Europy do Afryki, bo tu jest moja rodzina. A dla rodziny zrobię wszystko. Sami rozumiecie, że nie mogłem wynająć innego auta. Dakar o poranku jest zatłoczony. Auto skrzeczy i zgrzyta, przednia szyba pęknięta, tylna się nie zamyka, a resorów ten samochód nie ma chyba w ogóle. How are you, Ablaje? Próbujemy nawiązać kontakt. Ablaje wykrzywia twarz w uśmiechu. Mów do niego po francusku, rzuca Xavier. Tu mało kto mówi po angielsku. Jesteśmy przecież w dawnych koloniach francuskich. Ablaje nie wygląda na zachwyconego tym, że ma nas wozić. Wolałby w tym czasie zabierać do auta dziewczyny. Ablaje lubi dziewczyny i w ogóle lubi rozrywkowe życie. Na szczęście do portu, skąd płyną statki na Goree, czyli Wyspę Niewolników, nie jest daleko. Goree jest najdalej wysuniętą na zachód częścią Afryki. Ze wzgórza na zachodnim krańcu wyspy widać zielony przylądek. Odkrył go w 1445 roku portugalski kupiec i żeglarz Diniz Dias. Dopłynął z północy, od strony dzisiejszej Mauretanii. Ze zdumieniem stwierdził, że roślinność jest tu bujna, całkiem inna niż w pustynnej Mauretanii. Drzewa były stale zielone, bo zrzucały stare liście dopiero gdy wyrosły im nowe, a soczysta zieleń.